Rada Miejska w Łodzi przyznaje nagrody miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej. Nagrody otrzymują pan Janusz Edward Boisset, profesor Janusz Boisset pracował w pierwszym liceum ogólnokształcącym przez 36 lat. Pracę nauczyciela pan Janusz Edward Boisset łączył z niezwykle aktywnym zaangażowaniem w życie szkoły. Przygotowywał młodzież do konkursów i olimpiad, ale też organizował niezapomniane wycieczki i letnie obozy wędrowne. Stworzył i prowadził szkolny kabaret Kiełbie Wełbie, który występował w całej Polsce, a niektórzy z jego uczestników zostali ludźmi estrady, scen polskich i mediów. Ważny wątek życia pana Janusza Boisset to działalność harcerska. Nasz dzisiejszy laureat potrafił wytwarzać silną więź i koleżeństwo między wychowankami różnych roczników, co dla większości stało się doskonałym kapitałem do startu w dorosłe życie.
Profesor Blady. Reportaż Małgorzaty Warzechy.
Pomysł zrodził się spontanicznie na ostatnim zjeździe absolwentów. Około rok temu to było. W takiej spontanicznej rozmowie absolwenckiej opowiadaliśmy sobie kto, co, gdzie. No i oczywiście pytanie, a co z Bladym, co u Bladego? A ponieważ Blady mieszka niedaleko biura, w którym ja pracuję, i on ma taką trasę, taki spacerek z domu do mojego biura i przychodzi do mnie raz na tydzień, czasem raz na dwa tygodnie. Jak go nie ma dłużej niż 3 tygodnie, to się martwię i dzwonię, pytam co jest. Ale jak przychodzi 3 razy w tygodniu, no to prawda nie bardzo pozwala mi pracować. Tym niemniej, ponieważ do mnie przychodzi, więc opowiadam co tam u Bladego, jak się czuje, jak w domu. No i oczywiście, że wiecznie narzeka, że nikt o nim nie pamięta, że absolwenci o nim zapomnieli. No i oczywiście opowiadam, że to wcale nieprawda, żeby zobaczył, ile osób się do niego odzywa, ile osób o niego pyta, ile osób wręcz umawia się u mnie w biurze, żeby się z nim zobaczyć. No i tak jak powiedziałam, rok temu rozmawialiśmy o tym, co u kogo słychać, co u Bladego. No i ktoś wpadł na pomysł, słuchajcie, a może by wystąpić o nagrodę miasta Łodzi. No i pomysł został podchwycony. Napisaliśmy wniosek. Udało się.
Uśmiechu, zdrowia, no i wielu, wielu spotkań jeszcze. No. Gratuluję.
Wow!
Jeszcze. Wszystkiego dobrego.
Jak to róża.
Tak, może. Ja podtrzymam. Cześć. Żeby nie kłopot. Panie profesorze, nie wiem, czy pan mnie pamięta, 30 lat minęło. W jedynce Kasia Ciania. Byłam kapitanem w siatkówce.
Pamiętam. No, Cianie.
No to były czasy dyrektora Wolniewicza. No to ja.
W ataku.
No,
grałaś.
To ja. A pana zapamiętałam, jak przyszłam do Kopernika na sali gimnastycznej, jak pan grał w siatkówkę. W takiej powyciąganej koszuli. Pamięta pan. Dziękuję, że pan jest z nami. Cudowne wspomnienia dzięki panu są. Mogę pocałować?
Miło mi.
Ja matura 43 lata temu. Mogę pani oddać, bo to nie ode mnie, ale żeby się tutaj
pani
pokój.
Ani to w czeskim.
Odpowiednia nagroda dla odpowiedniego człowieka.
Ja studiowałam geografię. Właśnie przez pana profesora. Nie mówię dzięki, tylko przez.
Naprawdę cudowny pan geografa.
Mama Kamy Katarasińskiej i teściowa Michała Pierzgalskiego. Pan nie musi wszystkich swoich wychowanków pamiętać, ale oni pamiętają bardzo, bardzo dobrze. Także do tych parlamentarnych gratulacji dołączam czysto osobiste i od siebie, i od Kamy, i od Michała.
Dziękuję bardzo.
Moja córka i mój późniejszy zięć chodzili do jedynki i profesor Boisset to był człowiek, który ich ciągnął do tej szkoły i przetrzymywał w tej szkole od rana do nocy. Takie czasem miałam jakieś podejrzenia, że to może coś jakieś nie do końca prawdę mówią. Ale poza lekcjami, no to oni po prostu spędzali większość swojego czasu w harcówce pod opieką pana profesora Boisset. I to był najbardziej ukochany profesor, a przynajmniej mogę mówić za córkę. A nawet powiem, to było dość specyficzne, jak pamiętam, bo to było w ramach harcerstwa, ale to były takie spotkania, gdzie oni i dyskutowali, i bawili, i uczyli, i no, po prostu siedzieli w tej szkole. No. I to była zasługa pana profesora Błasa.
Profesor przede wszystkim był i myślę, że jest jednym z ostatnich z takiego pokolenia kadry oświatowej. Przepraszam, ale dyszę, bo biegłem, nie chciałem się spóźnić. Pokolenia, którego niedługo już nie będzie. To, że dzisiaj w sali obrad jest mnóstwo wychowanków z różnych lat, z kilkudziesięciu lat pracy profesora w pierwszym ELO imienia Mikołaja Kopernika, myślę, że o tym świadczy, że był niesamowitą postacią. Był nie tylko pedagogiem, ale przede wszystkim przyjacielem młodzieży. To, że umiał rozbudzić w młodych ludziach miłość do przygody, podróży, do harcerstwa, do muzyki, do kabaretu, to jest taką chyba charakterystyką w pigułce. Jest wspaniałym, niezastąpionym człowiekiem. Przez kabaret Kiełbie Wełbie przewinęły się rzesze młodych ludzi. Niektórzy z nich zostali aktorami, są nimi do dzisiaj. Występowali na deskach różnych teatrów. To też zasługa profesora. Szkoda tylko, że ta historia tak się zmienia, tak odchodzi. I myślę, że jest to taki człowiek, którego bardzo trudno będzie kiedykolwiek zastąpić. Rok 74. Byłem na tak zwanej kwaterce na obozie w Bieszczadach, w Łobozewie Górnym, niedaleko Soliny. Kopaliśmy schody do potoku. No i uderzyłem drucha Błasę łopatą. A później miałem truje z geografii, oczywiście mówię to żart.
Ech, życie moje niespokojne, w zaułkach mroku kryję twarz. Dlaczego dzisiaj znów się boję? Dlaczego ciągle smutne oczy masz? Dlaczego dzisiaj znów się boję? Dlaczego znowu smutne oczy masz?
Zostałem wysiedlony z mamą. Mama była nauczycielką tam na wschodzie. Zostałem wysiedlony, miałem jechać do Kazachstanu, ale nie pojechałem. To było bardzo dziwne, bo ni stąd, ni zowąd siedzimy w pociągu, prawda, dojechaliśmy do Kijowa i nagle się okazuje, że zmienili obstawę Rosjanie. Zamiast NKWD-zistów przyszli normalni żołnierze. No i ci żołnierze nam powiedzieli, że jedziemy z powrotem do Polski. Zrobił się płacz z radości. I wróciliśmy pod Zbaraż, a ze Zbaraża, no to już tam w różne strony, każdy w swoje. Mieszkaliśmy pod Lwowem, Zimna Woda się nazywała miejscowość. I z tej zimnej wody, już jak Niemcy zaatakowali Rosję w 1941 roku, to się okazało, że Ukraińcy zaczęli szaleć. Zaczęli po prostu mordować Polaków. No i myśmy musieli stamtąd zwiać. I zwialiśmy właśnie na Lubelszczyznę. A z Lubelszczyzny, no to jakoś tak wyszło, żeśmy trafili pod Sieradz. No i w tym Sieradzu, no już to do końca byliśmy. Tata był na froncie. Tata poszedł na wojnę i był u Maczka. Potem z Francji, bo do Francji poszedł. Z Francji dostał się do Anglii. No i w Anglii tam do tej dywizji pancernej polskiej Maczka przeniósł i tam był oficerem, chyba dowódcą czołgu. W Holandii został ranny, ciężko. I potem do szpitala do Anglii pojechał, a były tylko listy. Ojciec napisał list, szukając niby rodziny, to znaczy nas, mamy i mnie. No a w końcu okazało się, że rodzina mu się rozmyła gdzieś. Ojciec nie wrócił już do Polski. Zresztą ojciec się bał wracać do Polski, ponieważ no, Rosjanie mogli mieć do niego pretensje, ponieważ on walczył w 20 roku przeciwko nim, jako dowódca zresztą pociągu pancernego ojciec. No i jakoś tak było, że do Polski już się bał wracać po prostu. Z ojcem już nie mogłem się spotkać. Ojciec zresztą prowadził tam taki zakład fotograficzny w Glasgow, w Szkocji. No i w tym zakładzie fotograficznym tam dość długo był, a potem miał wypadek samochodowy. Korespondencja była bardzo krótka. Myśmy napisali, on napisał list mnie to miał za takiego małego szkraba, uważał, że jestem mały, a ja już byłem dorosłym mężczyzną. No i tak jakoś było, że ojciec owszem pisał, my też, ale to na tym się skończyło. Studia na Uniwersytecie Łódzkim na geografii. Decyzja była od razu taka, że miałem ochotę pracować z młodzieżą. No i tak się skończyło tą pracą z młodzieżą w zasadzie. Nie było innej decyzji, tylko od razu taka. Harcerstwo to się zaczęło tak. Ja pracowałem rok w liceum 18. I stamtąd zostałem przeniesiony jako zastępca dyrektora szkoły do Kopernika, do Kopra. No i już w Koprze dostałem propozycję przyjęcia harcerstwa, właśnie zajęcie się harcerstwem, ponieważ byłem kiedyś harcerzem. Przed wojną i w czasie wojny nawet. Tyle, że potem już jako instruktor harcerski pracowałem dalej. O, obozy były ciągle. Zaraz pierwszego w 1963 roku był obóz w Stegnie, to jest nad morzem. No i ten obóz w Stegnie miesiąc upłynął, poszedł, a potem już obóz za obozem szedł. Potem były Bieszczady, a sporo było tych obozów, trudno nawet ich wymienić po kolei, bo jeszcze były obozy wędrowne też. Byli to ludzie, tacy jak i teraz, normalni, sympatyczni, weseli, kulturalni, sporo wiedzy mieli już. A kabaret to była wspaniała sprawa, kiełbie wełbie. Niby zabawa, na próbach się człowiek bawił najlepiej, tak? A potem już normalnie programy szły jeden za drugim. Wiadomo, co wtedy było, a ucieczka była dlatego, że myśmy byli przeciwko. Stan wojenny, no to było tak, że ja siedziałem w domu spakowany. Ale nas uratował nasz absolwent, niejaki Sławek Gorzkiewicz, który nas po prostu skreślił z listy. Cała rada pedagogiczna miała jechać. Dyrektor nie był na tej liście, bo był partyjny, a my nie. No i tak było.
Ech, moje dni nieukojone, znów czegoś chcę od życia dróg. Marzenia głupie, księżycowe, dlaczego nic nie mówi to mnie Bóg? Marzenia głupie, księżycowe, dlaczego nic nie mówi to mnie Bóg?
Kabaret powstał w końcu lat 60. i wtedy, kiedy ja przyszłam w roku 70. do Kopernika, to kabaret już był w pełnym rozkwicie. Już wtedy wyszły z niego dzisiaj znane osoby, bo był na przykład Jurek Wolniak, Piotrek Krukowski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, Maciej Korwin właśnie kończył liceum, jak ja zaczynałam, i przyjmował mnie. To było ogromne przeżycie. Takie przyjęcie przez kabaretowiczów, którzy już w tym kabarecie działali. Był egzamin, trzeba było się zaprezentować. No i zostałam przyjęta do tego kabaretu i byłam w nim przez 4 lata. I to ogromna, ogromna przygoda. Przede wszystkim dlatego, że piosenki, które pisał profesor dla nas. Poza tym, kabaret to pierwsze spotkanie z poezją. Ja w kabarecie uczyłam się Gałczyńskiego, Baczyńskiego. Baczyński był wtedy jeszcze zakazany, nie tak można sobie było tym Baczyńskim tam operować za mocno. A to wszystko było właśnie u profesora. Profesor przemycał nam to, co wtedy, no bo to były lata 70., to, czego nie wolno było. Wtedy po raz pierwszy kiedyś zaśpiewał mi gdzieś w górach modlitwę harcerską. Dzisiaj wszyscy harcerze śpiewają modlitwę, a wtedy po prostu nie wolno było. Mieliśmy obozy kabaretowe, jeździliśmy po Polsce, wystawialiśmy w czasie wakacji programy gdzieś tam na obozach harcerskich innych, na jakichś koloniach z okazji jakichś świąt. Bardzo często kabaret występował w Teatrze Rozmaitości. Jedna wielka historia, właściwie potok. I w tym wszystkim profesor, który fantastycznie to koordynował, pisał te programy, pisał, wymyślał, myśmy pomagali. No i te piosenki, które były pisane specjalnie dla nas, pod nas.
Ech, moja nocy nieprzespana, jałowca gorzki w ustach smak, dymem gdzieś nad ranem leci wraz z wspomnieniem czyjaś twarz. Z ogniska dymem gdzieś nad ranem uleci wraz. rozpomnieniem czyjaś twarz.
Stan wojenny, to było tak, że myśmy dostali zezwolenie na robienie prób od chorągwi łódzkiej. Zezwolenie zostało tego samego wieczoru cofnięte, a następnego dnia były już próby. Było gdzieś ponad setka ludzi zbierała w Harcówce. No i była próba za próbą, dzień po dniu. A nas kontrolowali, nas oczywiście, chodzili nawet po ulicy. Ci milicjanci pilnowali, żebyśmy czasem czegoś nie narobili. No, myśmy narobili nie licho, bo przede wszystkim mieliśmy kontakty z rodzinami internowanych. Doszliśmy jedzenie, kupowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I te kontakty były bardzo serdeczne, bardzo fajne. Potem byliśmy na biegu harcerskim w Łagiewnikach. Pojechaliśmy tam całym szczepem. Szkoda, setka ludzi była. No i tam w czasie tego pobytu tam w Łagiewnikach zrobiliśmy przyrzeczenie harcerskie, jak trzeba. Oczywiście też byliśmy obstawieni policją. Bez przerwy chodzili za plecami, ale jakoś przeszło. No a potem ten stan wojenny trochę zelżał, jak pani wie. No i pojechaliśmy na obóz. Dali nam zezwolenie na obóz harcerski. Pierwszy obóz był w Sudetach, ale potem po powrocie do Łodzi przypomniałem sobie, jak się nazywał ten pan, ten sekretarz, Szewc się nazywał. Ładnie się nazywał. Pan Szewc. I ten pan Szewc nas odwiedził w Harcówce, w Łodzi, w Koperniku, w Koprze. Odwiedził i wtedy no, straszną klęskę poniósł, bo młodzież zaczęła walić prosto z mostu. I o stanie wojennym, i o tym, co się dzieje, o wszystkim. Trochę dyrektor miał kłopotów, ale niewielkie. Dyrektora nie zawiesili, mnie nie zawiesili. Wszystko skończyło się pozytywnie.
Janusz miał nieprawdopodobny sposób zjednywania sobie ludzi i to nie tylko tych młodych, bo to na pewno przez obozy, przez te wszystkie z nimi wspólne wędrówki, ale także dorosłych. Był ujmujący swoim sposobem bycia, czasem nerwowy, wybuchający, ale taki powiedziałabym naturalny i bardzo sprawiedliwy. To znaczy komu należało się, to dostał po głowie, a kogo trzeba było przytulić, to też potrafił znaleźć w sobie tę dozę takiej serdeczności, cierpliwości. Ja bardzo sobie miło wspominam ten czas. Rzeczywiście przy mnie pan profesor Boisset odchodził już na emeryturę. Bardzo, bardzo nie chciałam tego momentu dożyć, ale cóż, miał jeszcze kontakt, przychodził na spotkania, na zbiórki, umożliwiłam mu także może takie prowadzenie szczepu harcerskiego i do dziś mogę powiedzieć, że jest to mój wielki przyjaciel. Była to ikona i jest, pozostanie zawsze ikoną pierwszego liceum.
I znowu drży ta smętna struna, a na policzkach tak to deszcz. Potrząsam głową śmieszny junak, księżycu powiedz, czego znowu chcesz. Potrząsam głową śmieszny junak, księżycu powiedz, czego znowu chcesz.
Ten okres 15-19 lat to jest taki bardzo ważny okres w życiu każdego człowieka. On się jakoś tak dziwnie wpasował w ten okres. On był naszym przyjacielem. On nam stwarzał możliwości takie, żebyśmy wyjeżdżali, żebyśmy byli razem, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy pozwalali. Nie tłamsił. Pozwalał, żebyśmy zachowywali swoje osobowości. Był z nami, był przy nas. Był wymagający, nie można było sobie odpuścić, ale jednocześnie nie był to taki nauczyciel piła. Trudno mi powiedzieć, bo ja zastanawiam się tyle lat, jak to właśnie jest, że co on takiego zrobił, ale ja tak myślę, że on po prostu z nami był. Pozwolił na to, na co może inni nauczyciele nie mieli czasu. On miał dla nas zawsze czas. Zawsze można było z nim porozmawiać, zawsze można było go o coś zapytać, można się z nim było kłócić, nie zgadzać, nawet tupać, nawet płakać i wymuszać. I gdzieś tam zawsze jakiś kompromis się osiągało. I jeśli chodzi o życie szkolne i później to życie harcerskie i życie kabaretowe i na wycieczkach. Także dlaczego wszyscy do niego wracamy? Dlatego, że to są nasze najfajniejsze lata. On nam stworzył tą płaszczyznę, żebyśmy mogli być razem, żebyśmy mogli po prostu poznawać życie, świat. Przy okazji tego, jak odwiedzaliśmy szkołę, bo kopernikowcy wracają do szkoły, gdzieś ten blady się zawsze gdzieś tam po korytarzu przewijał. I zawsze wszystkich pamięta z imienia i nazwiska. I nawet tacy, którzy przyjeżdżają po wielu, wielu latach gdzieś z daleka, z drugiego końca świata niemalże, są przez niego rozpoznawani. I ten Blady w tej szkole zawsze, zawsze, zawsze. I teraz jak przeszedł na emeryturę, też w tej szkole bywa, też z tą szkołą jest związany. Także po prostu bez niego ta szkoła no, po prostu nie może istnieć.
Na pewno byłem chyba 8 lat na emeryturze, nie? I pracowałem dalej, a potem już z emerytury, no, to pracowałem w harcerstwie. No, kabaret się prowadziło jeszcze dalej. Jeszcze cały jeden rok występów był w tym czasie. Ale to w zasadzie mniej więcej wszystko. No, to normalna praca nauczycielska, cześć. To znaczy uważam, że jest jakaś więź między nami, w ogóle tak jak kopernikowców, nie? To wystarczy skąd jest Kopra i od razu sytuacja się wyjaśniała. Jest taki klan związany z sobą dość mocno. Tyle.
I znów na plecach ciężar słońca i kurz na ścieżkach moich dni i będę musiał iść do końca. Do końca będę głupio śnić i będę musiał iść do końca i już do końca będę głupio śnić.
Janusz Błase, geograf, przepracował w pierwszym LO imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi 36 lat. O profesorze Bladym opowiadali m.in. Elżbieta Wojsa, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Wiesława Zewalt i Paweł Jędras. Piosenkę z Kopra, Ech życie, śpiewał sam bohater. Reportaż Małgorzaty Warzechy zrealizował Jarosław Czajka.